Dobry wieczór, Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy. Przepraszam, przez chwilkę tutaj się zawiesiłem, bo miałem mały kłopot techniczny, ale już go pokonałem. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że was widzę. To znaczy, ja Was nie widzę, ale widzę Was oczyma duszy, a Wy mnie po prostu widzicie oczyma duszy i oczyma ciała, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy to, że znowu spotykamy się w Polsce, w której PiS przegrał wybory i która może znormalnieć, aczkolwiek to nie jest takie hop-siup i to się tak nie zdarzy wszystko. Łatwo, to będzie też wymagać naszej pracy i naszej czujności. Niestety, albo na szczęście, no bo jak poprzednio w 2007 roku demokracja zwyciężyła PiS, to spoczęła na laurach i to się źle skończyło. I teraz już chyba wiemy, że nie wolno się przedwcześnie relaksować, tylko dopóki PiS istnieje, trzeba pilnować demokracji, trzeba strzec demokracji. Bardzo gorąco pozdrawiam naszego producenta wykonawczego Krzysztofa, czyli naszego honorowego sponsora obywatelskiego, bo jak wiecie, nie mamy innych sponsorów, ani komercyjnych, ani tym bardziej rządowych. Nadajemy tylko dzięki Wam i dlatego gorąco dziękuję za każdą wpłatę. Szczególnie dziękuję za wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe. No, a jak już to wielokrotnie mówiłem, kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Gorąco dziękuję za wszystkie łapki. Każda łapka zwiększa oglądalność transmisji. Gorąco dziękuję za każde udostępnienie. No i za Wasze nieustające wsparcie duchowe. Pomówimy teraz o bardzo ważnym aspekcie przywracania normalności, jakim są pieniądze, pieniądze unijne, które Polska miała dostać, ale które PiS razem z Ziobrą odrzucili. I w związku z tym zaprosiłem do studia i bardzo cieszę, że się zgodziła panią Marzennę Gus-Wetter, byłą przedstawicielkę, byłą dyrektorkę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. O, chyba się połączyliśmy. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają.
Słyszeliśmy podczas kampanii wyborczej obietnicę, że jak tylko PiS przegra wybory, to od razu dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej, te, które nam się należały, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście wszyscy wiemy, że to tak łatwo nie pójdzie, bo Unia postawiła nam pewne konkretne warunki, a my ich nie możemy spełnić, dopóki PiS rządzi, a nawet PiS nie rządząc też może tworzyć różne przeszkody, ponieważ zachował prokuratorów, prezesów sądów, prezydenta, Trybunał Przyłębskiej, Narodowy Bank Polski. Dlatego myślę, że tutaj trzeba wprowadzić trochę porządku w tę opowieść o funduszach unijnych. Jeśli dobrze rozumiem, to, co nam się należy, to jest nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale jeszcze coś innego. To bardzo bym był wdzięczny, gdyby mogła pani nam tutaj tak wyraźnie powiedzieć, jakie to są kwoty, jak się nazywają, z jakiego tytułu mamy je dostać i co powinniśmy zrobić, żebyśmy je otrzymali.
Tak, rzeczywiście to wymaga wyjaśnienia, bo bardzo wiele rzeczy nachodzi na siebie i jest taki dosyć duży rozgardiasz informacyjny. Więc mamy te tradycyjne fundusze strukturalne, tak zwane, które otrzymujemy już od, nie wiem, od momentu, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i z której na przykład budowane były są autostrady czy drogi, których rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dużo w Polsce powstało. Te fundusze strukturalne są zawsze planowane na kilka lat z góry. Są bardzo trudne dyskusje, wręcz spory w Radzie Europejskiej. To są te posiedzenia, które często trwają nawet 2 dni. W każdym razie Polska otrzymała w ramach ostatniego takiego rozdania, prawda, czyli decyzji budżetowej na lata 2021-2027, 76,5 miliarda euro. To są pieniądze z funduszy strukturalnych, które idą tą drogą, jaka do tej pory była cały czas procedowana. No oczywiście one są rozpisane na różnego rodzaju projekty. Polska jest największym beneficjentem w ogóle funduszy unijnych, to znaczy dostajemy, znaczy nie dostajemy, przypisano nam najwięcej. Tutaj zaczyna się ale, ponieważ te fundusze na lata 2021-2027, programy rozpisane zostały już w zeszłym roku przez Komisję Europejską zaakceptowane i już rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu miesięcy prowadzi nabory na te projekty, to znaczy jakby no są oficjalne takie listy ogłaszane przez ministerstwo i można składać wnioski. Również regiony mają tutaj w tym swój duży udział. Natomiast Komisja Europejska powiedziała, że tutaj muszą być również spełnione kryteria dotyczące praworządności i one nie są tutaj tak nazwane, że jeśli chodzi o sprawy sądownictwa, ale na przykład, że musi być respektowana Karta Praw Podstawowych. To jest karta przyjęta wraz z Traktatem Lizbońskim w 2007 roku. Wiele osób o niej już zapomniało, natomiast ponieważ za rządów Prawa i Sprawiedliwości w niektórych regionach pojawiały się takie deklaracje, że oni są strefą wolną od LGBTQI, tak, no to powstaje tutaj problem, ponieważ no nie może tak być, że przy rozdaniu czy przy decyzji, czy dany projekt otrzyma dofinansowanie czy nie, jest niebezpieczeństwo, że powiedzmy osoba, która ma daną firmę, jest na przykład lesbijką i w związku z tym będą takie decyzje podejmowane przez komitety monitorujące, że nie, ta osoba jednak nie dostaje tego. Oczywiście nikt nie powie, dlatego że jest lesbijką, no ale jeżeli taka uchwała o strefach wolnych od LGBTQ jest, to takie podejrzenie może być. Powiedzmy, taka osoba idzie do sądu, no a ponieważ sądy nie są niezależne, tak, ponieważ nie mamy niestety niezależnego sądownictwa od wielu, wielu lat, no to Komisja Europejska jest tutaj bardzo, tutaj pod tym względem jest jasny sygnał, że te kryteria muszą zostać spełnione. Co więcej, polski rząd, jak składał wnioski i składał ten program, to sam zaznaczył, że nie spełnia kryteriów Karty Praw Podstawowych. Tak, więc to jest...
Przepraszam, bo to jest bardzo...
Tak, rząd, to jest absurdalne.
Przepraszam. Rząd PiS sam na siebie doniósł do Komisji Europejskiej, tak, że nie spełnia unijnych tak wymogów, a tak równocześnie poprosił o pieniądze.
Tak. Rozmawiałam o tym z ludźmi z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego i oni to zrobili, trudno powiedzieć z jakiego powodu, czy no nie wiem, czy to było z głupoty, czy to było z jakiejś kalkulacji. Być może, że wiedząc, że no, Polska nie spełnia oczywiście tych kryteriów, ponieważ cały czas są te dochodzenia, czy jakby prowadzone procedury o naruszenie praworządności przez Komisję Europejską, kary Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no że oni po prostu to zaznaczyli, że nie spełniają, no bo wiedzieli, że nie spełniają i inaczej by to wyglądało, po prostu jak ktoś by przeglądał te papiery jako, prawda, oszustwo, tak?
No, ja tutaj dodam od siebie, że ja od dłuższego czasu analizuję strategię PiS, strategię geopolityczną i mam wrażenie, że to jest absurd z naszego punktu widzenia, ale z ich punktu widzenia to nie jest absurd. Bo gdyby sami na siebie donieśli, że nie respektują Karty Praw Podstawowych, a mimo to dostali pieniądze, to mogliby mówić, patrzcie, Unia Europejska to ludzie bez żadnego sumienia, wartości, swoją własną kartę praw podstawowych traktują, nie wierzą w swoją własną kartę praw podstawowych, albo to są ludzie, którzy widzą, że te wartości wolnościowe, demokratyczne, na których oparto Unię Europejską, są do niczego, sami to widzą, skoro nam dali te pieniądze, a my depczemy kartę praw podstawowych. A gdyby nie dostali tych pieniędzy, to mogliby mówić, zła Unia Europejska nie daje nam pieniędzy, bo mamy konflikt wartości, więc chyba my z naszymi wartościami do tej Unii Europejskiej nie pasujemy i chyba musimy z Unii Europejskiej wyjść. W obu przypadkach jakby taka czy inna reakcja Unii Europejskiej tutaj zrealizowałaby ich interesy geopolityczne, no polegające na tym, że walczą z Zachodem i chcą Polskę wyrwać ze struktur Zachodu.
Ale mimo to wydaje mi się, że no nie można powiedzieć, że jakby Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło te pieniądze, ponieważ oni jednak, prawda, od wielu lat bardzo starali się, rozmawiają z Komisją, żeby te pieniądze jednak oczywiście otrzymać, tylko że jakby sprawą nadrzędną dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu Morawieckiego była ich ogromna pryncypialność, jeśli chodzi o te zmiany, które zostały wprowadzone w sądownictwie, tak? No i to było jakby takim nadrzędnym, suwerennym, nie wiem, celem i cały czas spekulowano, że być może Komisja Europejska się ugnie. Natomiast jeśli chodzi o te...
Ja tutaj dodam, że ja nie po tym wszystkim, co o nich wiem, czego się dowiedziałem przez te lata, nie wierzę w ani jedno ich słowo. Jeżeli się tak bardzo zabiegali, a równocześnie nie robili ustępstw, które mogłyby im te pieniądze dać, ale niby o te pieniądze zabiegali, to w mojej ocenie zabiegali na pokaz, żeby wyborca PiS zobaczył, patrzcie, my tak się staramy, tak grzecznie do nich mówimy, a oni nam nie dają. Ta Unia nas nie lubi, ta Unia nas nienawidzi, musimy z niej wyjść.
No na pewno, tylko że to ma bardzo krótkie nogi, bo nawet gdyby, powiedzmy, że PiS dalej by był u władzy, no to w tej sytuacji, jeżeli już są konkursy rozpisane na te projekty i powiedzmy, że jest przedsiębiorca w mieście X, który podpisuje z miastem umowę na budowę jakiejś, nie wiem, kładki dla pieszych albo remont chodników, tak? I on, powiedzmy, musi te swoje pieniądze wyłożyć, no i później w momencie, jeżeli przedstawia miastu fakturę za te pieniądze, które wydał, no to miasto tą fakturę przesyła do ministerstwa, ministerstwo do komisji, no i tutaj się zaczynają schody, bo w tej sytuacji komisja by powiedziała nie, no ale my tej faktury nie respektujemy, ponieważ wy nie respektujecie karty praw podstawowych, nie wywiązujecie się z tych kryteriów i wtedy ten przedsiębiorca musiałby otrzymać pieniądze z budżetu państwa, tak? Więc to nie jest tak, że przedsiębiorstwa zostałyby bez pieniędzy, ale no, ta cała niepewność, ta sytuacja, przepraszam, ona tworzy bardzo zły klimat wobec funduszy strukturalnych i ich wykorzystania na następne lata. Jest bardzo duża niepewność w regionach i wśród biznesu, ponieważ te pieniądze z tej obecnej perspektywy kończą się, prawda? Już prawie wszystko wydaliśmy. No i teraz jakby no, godzina prawdy będzie, kiedy pierwsza faktura wpłynie do Komisji Europejskiej. I tutaj oczywiście bez względu na to, prawda, kiedy i jaki będziemy mieli rząd, no to wszystko będzie zależało od tego, jakie nowy rząd podejmie decyzje. Jeżeli, prawda, dojdzie w końcu nawet w grudniu, prawda, do powołania nowego rządu koalicji demokratycznej pod wodzą, prawda, nowego premiera Donalda Tuska, no to oczywiście z dnia na dzień nie będzie można wszystkiego zmienić. No, natomiast wydaje mi się, że już jest ten sygnał, że mamy jednak w wyborach, prawda, nie tylko mieliśmy tak dużą frekwencję, ale również na te partie prodemokratyczne zagłosowało tak wielu obywateli, że one mogą stworzyć większość, to jest bardzo istotne. Ważnym byłoby moim zdaniem, żeby umowa koalicyjna powstała jak najszybciej, żeby w tej umowie koalicyjnej już pewne kwestie w sprawie praworządności zostały podniesione. No na przykład, nie wiem, nowy rząd może zdecydować, że minister, że będzie podzielona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, prawda? No jest wiele, wiele rzeczy, które można zrobić i na pewno ten sygnał już jest bardzo, bardzo silny. Także to są te fundusze strukturalne, to jest ta największa pula pieniędzy, Trzeba też pamiętać o tym, że nastroje w ogóle w państwach Unii Europejskiej nie są zbyt dobre z uwagi na inflację, z uwagi na kryzys energetyczny, z uwagi na oczywiście kwestie geopolityczne, czyli obawa, co będzie dalej z wojną w Ukrainie. Teraz mamy nowy konflikt na Bliskim Wschodzie. Mamy wiele partii populistycznych, jak niemiecka AfD, które wręcz mówią, że oni nie chcą, żeby Niemcy dalej były płatnikiem netto, czyli jakby ta gotowość w ogóle do przekazywania funduszy jest oczywiście coraz mniejsza, no a Polska niestety nie zasłużyła sobie w ostatnich latach na miano prymusa, wręcz przeciwnie, stąd wielu obywateli Unii się pytało, no jak to kraj, który depcze praworządność, ma być największym beneficjentem funduszy unijnych. Także to są sprawy to funduszy strukturalnych, tych klasycznych.
Tak, tak. To pokazuje, w jak czarną dziurę wepchnął nas PiS. Co do tego kryzysu, o którym pani wspomniała, polegającego na tym, że przedsiębiorca nie dostaje pieniędzy z Unii Europejskiej i musi mu je wypłacić rząd, to ja przypuszczam, że rząd PiS by się z tego cieszył. Chodziłby i mówił przedsiębiorcom i ich pracownikom: Unia wam nie dała, a rząd PiS wam dał. Tu oczywiście pojawia się pytanie, skąd pisowski rząd miałby na to wszystko pieniądze. No i tu trzeba pamiętać, że oni przecież całe 2 lata negocjowali i czekali na właściwy moment, na szczęście się nie doczekali, żeby pożyczyć kilkaset miliardów dolarów, niektórzy mówią nawet o bilionie dolarów z Chin, co byłoby, no, miałoby tragiczne konsekwencje dla Polski i ekonomiczne, i geopolityczne w dalekiej przyszłości, bo Chiny są wierzycielem wyjątkowo bezwzględnym i są głównym sojusznikiem Putina. No dobrze, ale przejdźmy teraz do Krajowego Planu Odbudowy, o którym się tyle mówiło. Ile pieniędzy tam na nas czeka i jak moglibyśmy je uzyskać?
No, Krajowy Plan Odbudowy to jest zupełnie inna filozofia, jakby inny rodzaj jakby finansowego dofinansowania. W sumie jest to de facto połowa funduszy strukturalnych, bo to są 23,9 miliardów dotacji i 11,5 miliardów pożyczek. Czyli to jest w sumie razem 34 miliardy, tak? Natomiast tu jest 76 miliardów funduszy strukturalnych. I jeśli chodzi o KPO, to tutaj jakby te fundusze, to nie jest płacone na projekty, czyli ktoś zbudował drogę, oddał do użytku drogę, przedstawia fakturę, tyle i tyle go to kosztowało, tylko tutaj państwo dostaje nagrodę za reformy. I te reformy są nazywane kamieniami milowymi i można to na przykład porównać do takiej sytuacji, że mamy nie wiem, nastolatkę i rodzice mówią, jak skończysz studia, to damy ci, nie wiem, 100 tysięcy złotych i rozpisują to na kartce i na przykład pierwsze 10 tysięcy dostaniesz, jak zdasz maturę, następne 20 tysięcy, jak skończysz pierwszy rok i tak dalej. I wtedy jak skończysz studia, pokażesz nam, prawda, że jesteś magistrem, to wtedy już będziesz miała całą sumę. Na tym to polega. Stąd te pieniądze są trudniejsze do otrzymania niż te klasyczne, strukturalne. I tutaj komisja już nie sprawdza tego, no powiedzmy, że ta nastolatka jakby miała je z funduszy strukturalnych, no to by musiała się wytłumaczyć z tego, czy te 100 tysięcy później daje na kupno mieszkania, czy na kupno samochodu, czy kupuje na czarnym rynku, czy kupuje, prawda, i płaci wszystko i tak dalej. To już te sprawy komisji tutaj nie interesują. Interesuje komisję sam proces, czyli same reformy, powiedzmy, zdany egzamin. Była możliwość, jeżeli się wcześniej też oczywiście trzeba było przedstawić cały projekt, cały plan wydatkowania tych funduszy z Krajowego Programu Odbudowy, Myśmy nie zdążyli, polski rząd nie zdążył z przedstawieniem tego programu, w związku z tym stracił możliwość otrzymania takiej zaliczki, po prostu zaliczki bez względu na to, czy reformy jakieś są, czy nie, na zasadzie takiego gestu. Zaliczki nie otrzymaliśmy na to, natomiast doszło w zeszłym roku już z uwagi na wojnę w Ukrainie i problemy energetyczne, problemy, prawda, no sankcje wobec Rosji oznaczają, że skądś trzeba zwiększyć produkcję energii odnawialnej, trzeba budować gazoporty. W związku z tym powstała możliwość, że każdy kraj może zrobić modyfikacje w swoim wielkim programie, w swoim krajowym programie odbudowy, modyfikacje dotyczącą projektów energetycznych. I polski rząd zgłosił chęć takiej modyfikacji i tutaj jakby wchodzimy w ramach tego wielkiego KPO, otworzyła się w związku z tym furtka otrzymania takiej zaliczki bez względu na jakiekolwiek reformy, tak, czyli nawet nie zmieniając nic w sądownictwie, jeżeli Komisja Europejska ten projekt energetyczny KPO zaakceptuje, to wtedy Polska ma możliwość otrzymania 5 miliardów euro zaliczki. I to się będzie, jakby można powiedzieć, w następnych tygodniach decydowało, stąd przypuszczam, że szef PO i były premier, prawdopodobnie też następny premier Tusk, to właśnie miał na myśli, że jak my dojdziemy do władzy, to od razu te pieniądze przyjdą. To nie będą te pieniądze z KPO, które są przytrzymywane z uwagi na brak zmian w praworządności, ale to będą pieniądze wypłacone w ramach zaliczki, a konto programów energetycznych, które na nowo dodatkowo zostały wpisane do KPO. I być może, że to się też dokona jeszcze za dawnego rządu. To trudno powiedzieć. Jest posiedzenie ministrów finansów 8 grudnia. Przedtem Komisja Europejska musi się wypowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że Komisja Europejska raczej będzie skłonna do przyklepania tego i zwolnienia tych pieniędzy. A czyli
przepraszam bardzo, jaka to jest kwota? Czy może pani
5 miliardów euro. Znaczy to jest, tak, 5 miliardów, to jest jakieś 25 miliardów, ponad 24-25 miliardów złotych i to jest na sieci, modernizację sieci energetycznych, na farmy wiatrowe, no tego typu różne rzeczy, ponieważ to jest jakby ten program Recovery Fund, czyli to jest ten program odbudowy europejski, on został wymyślony po COVID-zie i zatwierdzony w 2021 roku jako jakby taki program, który ma zmobilizować do działania i ożywić znowu europejską gospodarkę. Natomiast w moim przekonaniu, ale to jest też opinia wielu ekspertów, ten cały program Komisji Europejskiej, on jest bardzo skomplikowany, bardzo trudny do wykonania. Można powiedzieć, że jest to rodzaj takiego giga molocha administracyjnego, gdzie powstał cały sztab ludzi, tam jest tysiące osób zaangażowanych po stronie komisji państw członkowskich i trzeba tutaj też powiedzieć, to bym chciała bardzo mocno podkreślić, że w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego pracuje bardzo dużo świetnych specjalistów. To nie są ludzie związani z jakąkolwiek polityką, są po prostu świetni urzędnicy i to by było też ważne, jeżeli chcemy mieć sukces, jakieś przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych, to ważne, żeby nowy rząd nie wymieniał całej kadry, tylko żeby jak najwięcej ludzi zostawił, dlatego że oni są cały czas w kontakcie z Komisją Europejską i jakby to całe KPO, mimo problemu, prawda, z sądownictwem, ono jest cały czas przygotowywane, bo sądownictwo to jest tylko ułamek.
Tu trzeba koniecznie podkreślić, że mówimy o urzędnikach, nie o politykach.
Tak, no ale na ogół politycy no to jest minister, wiceministrowie, ewentualnie dyrektorzy, ale To nie jest rzecz, którą, gdzie można po prostu pójść do pracy, ktoś panu zrobi, nie wiem, 2 godziny szkolenia i ten. To są naprawdę ludzie, którzy tam już od wielu lat pracują i naprawdę świetni fachowcy. Także to jest bardzo istotne, bo tutaj kołdra kadrowa jest bardzo krótka.
Ale jak rozumiem, całości pieniędzy z KPO nie otrzymamy, dopóki sądownictwo nie zostanie uzdrowione, nie zostaną przywróceni też sędziowie, nie zaczną znowu pracować, orzekać sędziowie, których PiS bezprawnie pozbawił możliwości wykonywania swojego powołania. A tutaj odchodząc PiS zostawił nam takie pułapki na pożegnanie, takie stworzył taką, można powiedzieć, fortece w systemie prawnym, w której się pisowscy ludzie i pisowskie pomysły się okopały. Ja tutaj na przykład, żeby przywrócić sędziów do orzekania, to prawdopodobnie trzeba będzie wymienić pisowsko-ziobrowskich prezesów w sądach okręgowych, rejonowych, ale żeby ich wymienić, to minister sprawiedliwości nowy będzie musiał uzyskać akceptację 2/3 członków Krajowej Rady Sądownictwa. A tak jak sobie policzyłem, nie wiem, czy dobrze liczę, ale tak jak sobie policzyłem, to nawet po częściowej wymianie, jaka teraz nastąpi składu, bo 4 posłów, którzy tam zasiadają, zastąpi 4 nowych posłów, prawdopodobnie demokratycznych, bo wybierze ich nowa większość, to nawet wtedy PiS będzie miał tę większość 2/3. I sądy zostaną zabetonowane, więc widzę, że jeżeli my nie zadziałamy, my demokraci i nowy demokratyczny rząd i nowa demokratyczna większość nie zadziała bardzo radykalnie, żeby rozbić te fortece, te okopy w naszym sądownictwie, jakie Kaczyński z Ziobrą tam sobie wybudowali, te wszystkie właśnie krajowe rady sądownictwa i tak dalej, to my tych pieniędzy długo nie dostaniemy. Czy Unia, czy Komisja Europejska ma świadomość tego, przed jakimi trudnościami tutaj stanie nowy rząd i czy Komisja Europejska wie o tym, jak bardzo PiS się w naszym sądownictwie okopał?
No myślę, że Komisja bardzo dużo wie na ten temat, dlatego że interesuje się mocno już tym tematem od 8 lat, prawda? Destrukcja systemu sprawiedliwości w Polsce nie zaczęła się wczoraj ani 4 lata temu, ale w 2015 roku, także to jest, można powiedzieć, główny powód konfliktów, jakie do tej pory są między obecnym jeszcze polskim rządem a Komisją Europejską. Na razie oczywiście Komisja Europejska nie wypowiada się na ten temat, co by było, gdyby było, prawda? Sytuacja w Polsce nadal nie jest w pełni jasna, bo na razie nawet w ogóle nie wiemy, jakie decyzje zostaną podjęte przez prezydenta i kiedy w ogóle ten nowy rząd, prawda, rozpocznie pracę, co w tej sytuacji, właśnie również w sytuacji z tymi funduszami i z tą koniecznością, prawda, przyspieszenia tutaj nie jest to korzystne. No, zasadniczo moim zdaniem celem nowego rządu powinno być zrobienie, przede wszystkim zaczęcie od cofnięcia, na ile jest to możliwe, tej destrukcji w systemie praworządności, jakich dokonały 2 rządy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to jest podstawa demokracji, to jest podstawa zaufania inwestorów zagranicznych, no ale to jest też podstawa funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, prawda? No, w sytuacji upolitycznienia sądów, upolitycznienia sądownictwa, no to bardzo trudno budować tutaj jakiekolwiek nowoczesne państwo, więc myślę, że to na pewno będzie intencją tego rządu. Myślę, że już całe rzesze prawników nad tym się zastanawiają. Prawdopodobnie Komisja Europejska będzie jednak po pierwsze czekała na uformowanie nowego rządu, a następnie na jakieś pierwsze sygnały. No wiadomo, że intencją nowego rządu nie będzie utrzymanie tutaj status quo. Poza tym te fundusze z KPO, one są płacone w transzach. To nie jest tak, że wszystko jest płacone od razu. Pierwsza transza to jest 4 miliardy euro i tutaj najpierw rząd musi jakby zgłosić wniosek taki o płatność. Rząd PiS-u tego też takiego wniosku nie złożył, no bo wiedział, żeby tych pieniędzy nie utrzymał i wtedy komisja ma 2 miesiące czasu na odpowiedź. Na pewno kwestia czasu odgrywa tu bardzo dużą rolę, ponieważ mamy w przyszłym roku już wybory do Parlamentu Europejskiego i mamy zmianę Komisji Europejskiej. Będziemy mieli od przyszłego roku, od prawdopodobnie września, października, zupełnie nową Komisję Europejską, gdzie nie wiemy, jaki będzie podział zadań, kto będzie przewodniczącą lub przewodniczącym Komisji Europejskiej. Wiadomo, ponieważ to jest wielka administracja, że oczywiście w tych ostatnich miesiącach no to powiedzmy wszystko się dzieje jednak wolniej, dlatego tutaj ważne by było po pierwsze ustalenie pewnych, prawda, jakichś zadań do wykonania na już później z Komisją Europejską, żeby chociaż ta pierwsza transza mogła zostać uwolniona. Status quo w tej chwili jest taki, że obecny jeszcze minister do spraw praw europejskich, pan Szynkowski Welsenk, miał wiele rozmów w Brukseli i w końcu jakby doszli do wniosku, że jeżeli przeszłaby ta nowelizacja o Sądzie Najwyższym, która zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej, no to powiedzmy, można by było o tą pierwszą transzę się starać, chociaż tego oczywiście nikt na piśmie nie dawał ze strony komisji, ani tego nikt nie potwierdzał. No i to utknęło, tak?
No tak. A to może jeszcze bardziej utknąć, bo mamy tu przeszkody w postaci Trybunału Przyłębskiej, prezydenta Dudy. Ale bardzo dziękuję za wyjaśnienie takie rzeczowe, bardzo oświecające, jak to wszystko działa i o co tutaj chodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeśli to nie kłopot, to w przyszłości pozwolę sobie zapraszać.
Bardzo chętnie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
A my przechodzimy do głównego negatywnego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru. Mówiliśmy o pułapkach prawnych, jakie PiS z Ziobrą na nas zastawili i też o tych pułapkach będziemy mówić. Jedną z takich pułapek jest właśnie ten człowiek, którego zaraz zobaczymy na ekranie. Proszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby nam go pokazał. Dariusz Barski, prokurator krajowy z ramienia PiS i Ziobry. Najpierw w 2007 roku został prokuratorem krajowym za pierwszego PiSu. No a w marcu zeszłego roku znowu został prokuratorem krajowym. Był jako prokurator generalny zastępcą Zbigniewa Ziobry. W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z listy PiS w Łodzi, uzyskał mandat poselski, ale odmówił zrzeczenia się funkcji prokuratora, więc jego mandat poselski wygasł, próbował się od tego odwoływać. No nie można być równocześnie prokuratorem i posłem, a on chciał być. Czyli jak widać, to jest nie tylko prokurator, ale równocześnie polityk. Prokurator skrajnie upolityczniony z ramienia Ziobry i z ramienia PiS. I to jest właśnie ten człowiek, który będzie jedną z głównych przeszkód na drodze nie tylko do oczyszczenia Polski z PiS, ale na drodze do normalnego funkcjonowania nowego demokratycznego rządu. Bo zakładam, że taki rząd powstanie. Dlaczego? Proszę Państwa, przedstawiam Państwu bardzo ciekawy artykuł OKO.press. Poproszę o kolejny skan. Artykuł portalu OKO.press. Dodam, że sam fakty przedstawione w tym artykule sprawdziłem, czytając ustawę o prokuraturze, albowiem w związku właśnie z panem Dariuszem Barskim Ziobro między sierpniem a wrześniem zastosował bardzo sprytny gambit. Gambit to jest taka figura w szachach, kiedy się poddaje. To jest taki zabieg w szachach, taki podstęp polegający na tym, że się poddaje jakąś ważną figurę. Przeciwnik ją bije i nie widzi, że bijąc ją wpada w pułapkę, można powiedzieć. No tutaj Ziobro zrobił taką pułapkę, że poświęcił poniekąd samego siebie, ponieważ przeforsował zmianę polegającą na tym, że od tej pory prokurator generalny nie może nic. a o wszystkim decyduje prokurator krajowy. Prokurator generalny jest trochę jak królowa angielska, niby rządzi, ale nic nie może zrobić. Wszystkie śledztwa nadzoruje prokurator krajowy. Prokurator generalny może wydawać polecenia swoim podwładnym tylko za pośrednictwem prokuratora krajowego, a ten może mu odmówić wykonania lub przekazania polecenia. Prokurator generalny nie może odebrać żadnego śledztwa swoim podwładnym, włącznie z prokuratorem krajowym. I tutaj właśnie o tym czytamy w artykule OKO.press. Mamy tutaj skan, na dole tego skanu czytamy, że ustawa pozbawia władzy nowego prokuratora generalnego, którym będzie z automatu nowy minister sprawiedliwości. Władza trafi za to w ręce obecnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który, uwaga, był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry. No, jak widać tutaj działalność prokuratorska, polityczna, a także życie towarzysko-rodzinne się bardzo splata. No cóż, chciałoby się powiedzieć, jak w mafii, prawda? Poproszę o kolejny skan. To następny fragment tego artykułu. Czytamy tutaj, że nowelizacja pozbawia prokuratora generalnego kluczowych kompetencji, przekazuje je prokuratorowi generalnemu. Prokurator generalny będzie mógł wydawać polecenia prokuratorom tylko za pośrednictwem prokuratora krajowego, a ten, tak jak mówiłem, jeśli nie będzie zgadzał się z poleceniem prokuratora generalnego, będzie mógł wnosić o jego zmianę. Prokurator krajowy będzie podejmował decyzję o inwigilacji, o śledzeniu obywateli przez policję, CBA, Straż Graniczną czy kontrwywiad. Dzisiaj do tej pory robił to prokurator generalny, a teraz będzie robił to prokurator krajowy, pan Dariusz Barski. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy właśnie, jak Barski będzie mógł rządzić prokuraturą, bardzo stosowny śródtytuł. Będzie powoływał i odwoływał szefów prokuratur wszystkich szczebli, będzie decydować o obsadzie prokuratury krajowej, będzie nadzorować kluczowe śledztwa, będzie mógł przenosić śledztwa z prokuratury do prokuratury. To on będzie delegować prokuratorów do pracy do innych jednostek poza miejscem zamieszkania, czyli będzie mógł karać nadal niepokornych prokuratorów, tych niepisowskich i nieziobrowskich, tak jakby się w ogóle rząd nie zmienił. Jedyna różnica, że nie będzie tego robić pan Ziobro, tylko będzie to robić pan Barski, który był świadkiem na jego ślubie. Poproszę o kolejny skan. I to ostatni fragment tego artykułu, kluczowy. Opozycja, jak wygra wybory, bo ten artykuł był pisany przed wyborami, czyli nawet po wygranych wyborach opozycja nie będzie mogła odwołać prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, bo ustawa o prokuraturze mówi, że musi się zgodzić na to prezydent Andrzej Duda. Dotyczy to też pozostałych ziobrowskich zastępców prokuratora generalnego. Czyli Ziobro sobie pójdzie, przyjdzie nowy minister sprawiedliwości, który będzie prokuratorem generalnym. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, nowy rząd i nowa większość parlamentarna zechce szybko rozdzielić te funkcje, żeby one się nie mieszały. I tu wielu z nas myśli z nadzieją, że może Krzysztof Brejza, może Borys Budka, niektórzy chcą nawet, żeby taki ostry człowiek jak Roman Giertych został prokuratorem generalnym. Mówimy sobie, o Giertych to im pokaże, albo o Brejza to się nimi zajmie. A tymczasem, kto by nie był prokuratorem generalnym, nic nie będzie mógł zrobić. O wszystkim będzie decydować pan Barski. No dobrze, wiemy już, że pan Barski jako ziobrowiec nie ma kwalifikacji politycznych do pełnienia takiej służby, jako ziobrowiec, jako prokurator upolityczniony, a sprawdźmy jego kwalifikacje profesjonalno-etyczne. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment innego artykułu portalu OKO.press, gdzie czytamy, że Barski był prokuratorem krajowym, kiedy spektakularnie zatrzymywano szefa policji, prezesa zarządu PZU i zatrzymania te sąd uznał za bezprawne, a prokuratura pana Barskiego, prokuratura Ziobry i pana Barskiego nigdy nie postawiła zarzutów tym osobom, które z wielkim hukiem i hałasem zatrzymała. I w tym artykule czytamy również, że rzecznik dyscyplinarny przy prokuraturze regionalnej w Łodzi, współpracownik prokuratora generalnego Rafał Sławnikowski ma żonę, a ta żona jest spokrewniona z żoną prokuratora krajowego Barskiego. Czyli znowu nam się tutaj nie tylko polityka splata z działalnością prokuratury, ale również kwestie rodzinne, prawda? Więzi polityczne, rodzinne i służbowe stają się jednym, więc znowu chciałoby się powiedzieć, jak w mafii, jak w układach mafijnych. Poproszę o kolejny skan, to taki zoom, żebyśmy sobie zobaczyli wyraźnie, że Rafał Sławnikowski, rzecznik dyscyplinarny przy prokuraturze regionalnej w Łodzi, współpracownik prokuratora generalnego, ma żonę, a w środowisku prawniczym mówi się, że jego żona jest spokrewniona z żoną prokuratora krajowego Barskiego, tego, którego Ziobro nam zostawia, żeby nad nami panował. To wszystko znaczy, że pod rządami pana Barskiego prokuratura prawdopodobnie będzie torpedować działania nowego rządu. Co by jakiś minister nie zrobił, to zaraz się dowie, że prokuratorzy widzą w tym przestępstwo i oskarżają go o przestępstwo. Dlatego, no jakby to powiedzieć, to jest bardzo niebezpieczna pułapka. Wspominaliśmy tutaj o tych związkach rodzinno-służbowych i badając nadal kwalifikacje etyczne prokuratora krajowego Barskiego, znowu, gdy badamy te kwestie, znowu wracają do nas sprawy rodzinne. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że prokuratura krajowa zamówiła kopię 3 obrazów Jana Matejki u malarki Gabrieli Barskiej, a to żona właśnie Dariusza Barskiego, naszego prokuratora krajowego. No i prokurator krajowy nie chciał ujawnić umowy, jaką podpisano z panią Barską. Panią Barską znajdujemy na Facebooku, poproszę o kolejny skan. To jest właśnie pani Gabriela Barska, absolwentka, względnie abiturientka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zatem artystka plastyczka, łodzianka. Łodzianka związana z Łodzią tak samo jak Dariusz Barski, który urodził się w Poddębicach, ale później przez długie, długie lata działał w Łodzi. I poproszę o kolejny skan. No i tak się składa, że pani Gabriela Barska, którą tutaj znajdujemy, jest zwolenniczką pisowsko-ziobrowskiego reżimu. Tutaj widzimy, jak naśmiewa się z Komitetu Obrony Demokracji po lewej, po prawej widzimy, jak naśmiewa się ze strajku kobiet, mówiąc, że nie wolno, znaczy sugerując, że nie można nazywać, zamieściła tutaj taki materiał pseudo niby satyryczny, sugerujący, że nie można Kaczyńskiego nazywać dyktatorem i oprawcą kobiet, ponieważ żadna kobieta nie zginęła podczas pierwszych protestów strajku kobiet w 2016 roku. No ale tak się składa, że to, że nikogo nie zabito podczas protestów, to jeszcze nie jest powód do radości. I tak się składa, że później Kaczyński, walcząc ze strajkiem kobiet przy pomocy Przyłębskiej, wprowadził drakońskie antyaborcyjne prawo, które zabiło niejedną kobietę. Więc tutaj być może pani Gabriela powinna się zastanowić nad tym, z czego się śmieje. Dodam jeszcze, że nazwisko Barska jest rzadkie, imię Gabriela jest rzadkie. Sprawdzałem to w statystykach i raczej nie ma, znikoma jest szansa, żeby były dwie Gabriele Barskie, malarki z Łodzi, zwolenniczki pisowskiego reżimu, jedna żona prokuratora Barskiego, a druga nie. To jest z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa skrajnie nieprawdopodobne, no ale może niektórzy z Państwa wciąż jeszcze powątpiewają, czy ta Gabriela Barska jest na pewno żoną prokuratora Barskiego, Gabriela Barska z Łodzi. Zatem poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, jak na Facebooku pani Gabriela Barska chwali się jazdą konną, chwali się swoimi koniami. I tu ktoś mógłby pomyśleć, może to jednak nie ona, no bo skąd u żony prokuratora takie luksusy? No ale tak się składa, poproszę o kolejny skan, że w oświadczeniu majątkowym prokurator Barski, jak tutaj widzimy w tym artykule Gazety Wyborczej, zgłosił, że posiada dwa konie, jednego za 10 tysięcy złotych, a drugiego za 15 tysięcy złotych. Zatem nie ma wątpliwości, że Gabriela Barska, którą widzieliśmy na Facebooku, malarka z Łodzi, jest żoną Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego, mającego żonę Gabrielę Barską, malarkę, miłośniczkę koni, które to konie w liczbie dwóch posiada prokurator Dariusz Barski. I po co nam tutaj tak dokładna identyfikacja? No po to, żeby mieć absolutną pewność, prawda? Absolutną pewność trzeba mieć, po to, żeby mieć absolutną pewność, że chodzi właśnie o żonę prokuratora Barskiego. No bo teraz przechodzimy do rzeczy mniej przyjemnych niż jazda konna. Poproszę o kolejny skan. Otóż na swoim profilu facebookowym Gabriela Barska, pani Barska, zamieszczała materiały antysemickie. Zamieściła materiał antysemicki w postaci filmu Zniesławienie, czyli prawda o tak zwanym antysemityzmie. Tutaj właśnie widzimy link z obrazkiem prowadzący do tego filmu na YouTube. Film jest na YouTube, ale pani Gabriela ten link z tym obrazkiem zamieściła na Facebooku. No i co to jest za film? Poproszę o kolejny skan. No wystarczy włączyć, żeby już na samym początku zobaczyć pana, który nam mówi, że Żydzi kontrolują świat. Poproszę o kolejny skan. A potem znajdujemy w tym filmie takie właśnie wypowiedzi. Pokazuję napisy, bo film jest w języku angielskim i głównie w języku angielskim i hebrajskim. Tutaj czytamy, że Żydzi są częścią systemu kontroli umysłu, którego używają w telewizji i w mediach. Potem inna postać przedstawiona w filmie zachęca nas, żebyśmy czytali protokoły mędrców Syjonu, czyli taki fałszywy pseudodokument stworzony przez Rosjan jeszcze za czasów carskich, żeby szerzyć antysemityzm. I w tym momencie, kiedy jeden z bohaterów filmu zaczął mówić o protokołach mędrców Syjonu, to autor filmu, zresztą Żyd, zaczął się burzyć i mówić, że to bzdury. No ale usłyszał w odpowiedzi, że to nie jest bzdura, że jest taka grupa osób siedzących razem i sterujących światem i to są Żydzi. A potem od kolejnych rozmówców autor usłyszał, że Żydzi tworzą problem antysemityzmu, ponieważ potrzebują pracy. Ogólnie film jest o tym, że Żydzi dla swoich własnych korzyści wymyślają sobie antysemityzm po to, żeby się przedstawiać w roli ofiar. No i to jest przerażające, kiedy słuchamy tego, zwłaszcza dziś, po tym jak widzieliśmy morderców Hamasu, którzy w Izraelu urządzili po prostu polowanie na Żydów, wpadli do kibucu i tam ich mordowali, starców, dzieci, kobiety, nawet ich psy zabijali. Ja tutaj oczywiście pamiętam, że Palestyńczycy ponieśli bardzo wiele krzywd w ostatnich kilkudziesięciu latach, ale to nijak nie usprawiedliwia tych potwornych mordów, tych zbrodni, które widzieliśmy. I oglądałem ten film zamieszczony przez panią Barską na Facebooku właśnie wtedy, kiedy się te rzeczy działy i włos mi się jeżył na głowie. Tu ktoś może zapytać, dlaczego żydowski reżyser zrobił taki film mówiący, że Żydzi sami sobie wymyślają antysemityzm po to, żeby się przedstawiać w roli ofiar, film antysemicki. No ale to się niestety zdarza częściej niż nam się zdaje, prawda, że osoba należąca do jakiejś grupy prześladowanej lub znienawidzonej znajduje się pod taką presją, że zaczyna sama przyjmować pomysły swoich hejterów, swoich wrogów. No, ja się nie naśmiewam na przykład z homoseksualistów, których widzimy w szeregach PiS, w szeregach Solidarnej czy też Suwerennej Polski, no bo to, co tam widzimy, kiedy widzimy homoseksualistów szerzących homofobię, to jest nie tylko skrajna obłuda. To jest oczywiście skrajna obłuda, ale to jest też wynik homofobii. To jest też wynik tego, że ci ludzie, którzy robią takie rzeczy, prawdopodobnie byli prześladowani, gnębieni w dzieciństwie, w młodości i w ten sposób odreagowują, że stają po stronie swoich oprawców. Mi się to oczywiście nie podoba, ale ciągle ich traktuję jak ofiary, przynajmniej częściowo. Są tacy oprawcy, którzy zaczynali jako ofiary. Niestety historia nam pokazuje wiele takich przypadków. I jakby tutaj ktoś miał wątpliwości, czy ten film faktycznie ma wydźwięk antysemicki, film zamieszczony przez panią Barską, to może sobie wejść na komentarze. Poproszę o kolejny skan. To są właśnie komentarze, które czytamy pod filmem. To są na przykład użytkownik Sasiak pisze: zawsze kiedy mój zdrowy polski antysemityzm słabnie, oglądam ponownie ten film i wszystko wraca na dobre tory. Albo inny komentator mówi, pisze: po obejrzeniu tego dokumentu nikogo nie powinny już dziwić, dlaczego międzynarodowe żydostwo wespół z Izraelem tak wściekle nas wszystkich zaatakowało. A potem mamy komentarz: obłęd tej nacji jest przerażający i doprowadzi ich do samozniszczenia. Ktoś inny cieszy się, że film reklamuje protokoły mędrców Syjonu. No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, ale to są tylko komentarze anonimowych trolli. Reżyser może się trochę zagubił. No jednak nie, reżyser się porządnie zagubił. Film jest zdecydowanie antysemicki. I włos się jeży na głowie, kiedy się myśli o tym, że żona prokuratora krajowego mogłaby taki film reklamować w sieci, a ona to robi. I tutaj znów ktoś może powiedzieć, że sprawy rodzinne to sprawy rodzinne, a polityka to polityka, no ale jednak nie, pani Barska jest nie tylko żoną, ale także protegowaną pana Barskiego. Tak jak widzieliśmy tam w prokuraturze Ziobrowskiej, rodzina, polityka i działalność prawnicza splatają się blisko. I niestety żona prokuratora krajowego, zamieszczając taki materiał, no rzuca na swojego męża cień. On powinien się przynajmniej od tego publicznie odciąć. A jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, no to poproszę o kolejny skan. To jest to, co widzimy na samym początku filmu. Na dole pojawia się zachęta: koniecznie sprawdź http://palestyna.wordpress.com, czyli adres strony, którą mamy koniecznie obejrzeć, koniecznie przeczytać. Do tego jesteśmy zachęcani w filmie zamieszczonym przez panią Barską w internecie. A co na tej stronie znajdziemy? Poproszę o kolejny skan. Dowiemy się, że informacje o nazistowskich komorach gazowych, w których zabijano setki tysięcy Żydów, są nieprawdopodobne, czyli że tych komór gazowych mogło nie być. I artykuł zamieszczony na tej stronie jest dedykowany pamięci Dariusza Ratajczaka. To jest nad zdjęciem ta linijka tekstu kursywą, to jest właśnie dedykacja pamięci Dariusza Ratajczaka. Kim był Dariusz Ratajczak, któremu ten artykuł jest poświęcony? Tutaj widzimy zbliżenie tej dedykacji na górze, a na dole czytamy, że Dariusz Ratajczak to był historyk, który stanął przed sądem za kłamstwo oświęcimskie, bo negował zabijanie Żydów w komorach gazowych w Auschwitz. Został uznany winnym, ale nie wymierzono mu kary ze względu na nieznaczny stopień szkodliwości czynu. No, ja myślę, że szerzenie takich kłamstw jest jednak bardzo szkodliwe. Poproszę o następny skan. To jest dalszy ciąg tego artykułu, gdzie czytamy, że naoczni świadkowie mówiący o komorach gazowych mogli kłamać, że biedny komendant obozu koncentracyjnego i obozu zagłady w Oświęcimiu Rudolf Hess był torturowany przez wiele dni po to, żeby i że w ten sposób zmuszono go do kłamstwa o komorach gazowych. Czytamy, że cyklon B to wymysł propagandowy, ten gaz, który zabijał Żydów, to ma być wymysł propagandowy i że opowieść o zabijaniu Żydów w komorach gazowych to historyjka przepełniona idiotyzmami. Poproszę o kolejny skan. No i na koniec jeszcze czytamy też na tej stronie, którą pośrednio nam pani Barska zareklamowała, że amerykańska armia jest syjonistyczną instytucją i że zło czynione przez Żydów bierze się z ich religii, że niby judaizm, religia Żydów zawiera sobie, sama w sobie zawiera zło. No i to nam pokazuje, co się dzieje w głowie pani Barskiej i to nam daje jakieś wskazówki, to nam sugeruje, co się dzieje w rodzinie, w domu pana Barskiego, prokuratora krajowego, który będzie teraz wszechwładnym panem wszystkich prokuratorów i będzie kimś, kto będzie mógł torpedować wszystkie działania nowego demokratycznego rządu. To nam pokazuje, co w tej rodzinie jest tolerowane, co w rodzinie pana Barskiego jest uznawane za coś, czym można się publicznie pochwalić na Facebooku. Ale na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. Widzimy tutaj taki trochę mrożący krew w żyłach obrazek. To pani Gabriela Barska w 2019 roku, czyli 5 lat po pierwszej napaści Kremla na Ukrainę, postanowiła zareklamować rosyjskich artystów, tworzących takie dosyć przerażające lalki. Tu widzimy nogi takiej lalki. No cóż, o gustach może nie dyskutujmy, może pani Gabrieli Barskiej się to podoba. Ja nie rozumiem, po co reklamować rosyjskich artystów, no chyba że takich, którzy tworzą dzieła antyputinowskie. Ale nie dlatego pokazuję ten obrazek, tylko dlatego, że na samym dole widzimy, że komentarz pod tym obrazkiem zostawił człowiek, profil o nazwisku Mikołaj Jakub Barski, czyli zapewne jakiś krewny pani Barskiej i pana prokuratora Barskiego. Syn, bratanek. Poproszę o kolejny skan. Przyjrzyjmy się panu Barskiemu. Na Facebooku czytamy, że pan Mikołaj Barski też żyje i działa w regionie łódzkim. Studiuje prawo, zapewne rodzinna tradycja, na Uniwersytecie Łódzkim, tak jak tata. I ma wśród swoich znajomych panią Gabrielę Barską. Zatem zapewne bliski krewny. I ten bliski krewny, poproszę o kolejny skan, na przykład pisze, że Amerykanie działają cynicznie i w sposób, który Polsce szkodzi, że narzucają nam swoje produkty, że uniemożliwili Polsce posiadanie centralnego portu komunikacyjnego, że zablokowali ten projekt. No gdyby tak było, to bym się cieszył i to by dobrze świadczyło o zdrowym rozsądku Amerykanów, bo centralny projekt komunikacyjny był po to, żeby Polska służyła chińskiemu projektowi nowego jedwabnego szlaku. No a Chińczycy, jak wiemy, to reżim totalitarny i najważniejsi sojusznicy Putina. Tutaj jeszcze pan Barski oskarża Amerykanów o to, że Polacy nie stworzyli swojego własnego lekkiego samolotu szturmowego i kończy to taką konkluzją: była Moskwa, jest Waszyngton. Czyli poproszę o kolejny skan, żebyśmy to sobie zobaczyli wyraźnie, tak? To jest właśnie powiększenie tych słów. On tutaj nawet literówkę zrobił. Było Moskwa, jest Waszyngton, napisał. No ale wiadomo, o co chodzi. Była Moskwa, jest Waszyngton, czyli przynależność do demokratycznego Zachodu to takie samo zniewolenie jak dawna przynależność do Imperium Kremla. No takie opowieści, rzecz jasna, służą tylko Rosji. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, jak pan Mikołaj Barski rozmawia z jakimś kolegą na Facebooku, kolegę zanonimizowałem, gdzie kolega go przekonuje, że można faktycznie nie kupować amerykańskiego sprzętu, ale wypadałoby jednak dobre stosunki z Amerykanami mieć, bo dla Amerykanów ważne są sprawy wartości, a pan Barski odpowiada, że Amerykanie nie wyznają wartości, że wartości dla Amerykanów to tylko przykrywka do geopolitycznych rozgrywek. I czy na tym się kończy? Nie, na tym się nie kończy, ponieważ bliski krewny, jak tutaj wszystko na to wskazuje, bliski krewny prokuratora krajowego Dariusza Barskiego szerzy również propagandę antyukraińską. Poproszę o kolejny skan. Pisze, że Ukraina to państwo upadłe, żyjące na unijnej kroplówce. To sformułowanie, państwo upadłe, zostało bardzo szeroko rozpropagowane przez propagandę Kremla i jak widać, pan Barski również uległ jej wpływom, tej propagandy. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy taki duży wpis pana Barskiego, gdzie on nawiązuje do tajemniczej akcji w parlamencie Kanady, gdzie pojawił się weteran ukraińskiego SS, fetowany przez nieświadomych Kanadyjczyków jako bohater wojenny. Mówiliśmy o tym, że ten weteran Waffen-SS Jarosław Hunka był niezwykle łagodnie traktowany przez sowieckie służby, które kilkakrotnie miały okazję się nim zająć, a się nim nie zajęły. Dlatego ta akcja w parlamencie kanadyjskim miała znamiona prowokacji najprawdopodobniej. A potem pan Barski, który tutaj się nad tym incydentem bardzo rozwodzi. Pan Barski pisze, że Ukraina jest rozwalona i ścierana, a Rosjanie się ogarniają. Wyciąłem ten fragment jego wypowiedzi i na dole dałem w powiększeniu, żebyśmy zobaczyli pod obrazkiem. Ukraina jest rozwalona i ścierana, Rosjanie się ogarniają. No, czyli to też brzmi jak po prostu wycięte z jakiegoś komunikatu prokremlowskiej propagandy. Ukraina pada, a Rosjanie dziarscy chłopcy dają radę. Cały wpis jest w trochę innym duchu, w trochę duchu takiego, powiedzmy, fałszywego współczucia dla Ukrainy czy przerażenia rosyjskim natarciem. No ale jak widzieliśmy wcześniej, pan Barski jednak Amerykanów uważa za wrogów, a na temat Ukrainy powiela kalki, powiela slogany prokremlowskiej propagandy, więc ja tutaj nie za bardzo dowierzam temu współczuciu niby dla Ukrainy, czy temu przerażeniu jej upadkiem, jakie przejawia. I po co o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że poproszę o kolejny skan. Dlatego, że pan Mikołaj Barski zamieścił też taki wpis, w którym tam pisze, drodzy Ukraińcy, weźcie chociaż spróbujcie oczyścić siebie sami od zdrajców i konfidentów. A na końcu pisze, dziś dowiedziałem się, że ukraińska prokuratura zwleka z przekazaniem prokuraturze krajowej akt związanych z tragedią w Przewodowie. Poproszę o kolejny skan. To będzie powiększenie tych słów, żebyśmy je sobie mogli zobaczyć. Dziś dowiedziałem się, że ukraińska prokuratura zwleka z przekazaniem prokuraturze krajowej akt związanych z tragedią w Przewodowie. Chodzi o tragedię dotyczącą, chodzi o to wydarzenie, o tę tragedię, kiedy to rakieta z Ukrainy spadła na terytorium Polski. No i tutaj jakby interesujący jest nie tylko antyukraiński wydźwięk tego zdania, ale to, skąd pan Mikołaj Barski, bliski krewny, najwyraźniej bliski krewny prokuratora krajowego, dowiedział się, że ukraińska prokuratura zwleka z przekazaniem akt polskiej prokuraturze krajowej. Może z mediów. No, ale biorąc pod uwagę tutaj ewidentną bliskość między Mikołajem Barskim a Dariuszem Barskim, prokuratorem krajowym, to nasuwa się podejrzenie inne. Nasuwa się podejrzenie takie, że pan Mikołaj Barski, nasuwa się podejrzenie takie, że pan Mikołaj Barski dostaje jakieś informacje od osób, które zna w prokuraturze krajowej, że czerpie te informacje z pierwszej ręki. Mógł je czerpać z mediów, bo media takie informacje podawały, przede wszystkim symetrystyczno-pisowska rozgłośnia RMF takie informacje o wydźwięku antyukraińskim podawała, że ukraińska prokuratura zwleka z przekazaniem akt dotyczących przewodowa. No, ale jak się ma w rodzinie prokuratora krajowego, no to ma się lepsze źródła niż RMF, prawda? Więc rodzi się pytanie, czy krewny prokuratora krajowego dostaje od niego jakieś informacje z wnętrza prokuratury krajowej, które później wykorzystuje do tego, żeby szerzyć antyukraińskie treści w internecie. No i to jest pytanie, na które prokurator Dariusz Barski powinien nam odpowiedzieć i które do niego w tej chwili kieruje. Panie prokuratorze, a czy się pan nie wstydzi propagandy antysemickiej i antyukraińskiej, którą najwyraźniej członkowie pańskiej rodziny szerzą w internecie? I o czym pan z tymi członkami swojej rodziny mówi, jeśli chodzi o sprawy związane z pańską pracą? Czy mówi pan z nimi o pracy i co im pan mówi i jak oni to wykorzystują? Mam nadzieję, że prokurator Barski nam na te pytania odpowie. A tymczasem dowiedziałem się od naszego dzielnego realizatora Marcina, że mamy już kolejnego gościa specjalnego, którym jest wybitny prawnik, profesor Wojciech Sadurski z Uniwersytetu w Sydney. Zapraszam do studia, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, bardzo miło mi być i rozmawiać z panem.
Panie profesorze, mówiliśmy już tutaj dzisiaj w programie, mówiłem, ale przypomnę jeszcze, że PiS z Ziobrą zastawili na nowy demokratyczny rząd, na nową demokratyczną większość pułapki. Pułapki bardzo perfidne. Można powiedzieć, że pisowcy i ziobrowcy się okopali w naszym systemie sprawiedliwości. Mówiliśmy tutaj o tym, że nagle całą władzę przekazano prokuratorowi krajowemu, jeśli chodzi o prokuraturę, prokuratorowi, którego nie można odwołać bez zgody Andrzeja Dudy. W sądownictwie nowy minister sprawiedliwości mógłby teoretycznie odwoływać pisowsko-ziobrowskich prezesów sądów, żeby ci przestali gnębić niezależnych sędziów, ale żeby ich odwołać, potrzebna jest zgoda 2/3 członków Krajowej Rady Sądownictwa, a taką przewagę pisowcy i ziobrowcy w tej tak zwanej Krajowej Radzie Sądownictwa mają. Mamy przeszkodę w postaci Trybunału Przyłębskiej, do której wszystkie ustawy nowego rządu będzie mogła mniejszość pisowska zgłaszać. I mamy potężną przeszkodę w postaci Andrzeja Dudy, który prawdopodobnie będzie wetować ustawy mające na celu uzdrowienie sytuacji w sądownictwie. I widziałem, czytałem, że pan, panie profesorze, ma wizję, jak z tej pułapki wyjść. Będę bardzo wdzięczny, jeśli powie nam pan, co zrobić z tym tak zwanym neo-KRS-em, z tą Krajową Radą Sądownictwa i z Trybunałem Przyłębskiej. I będę wdzięczny, jeśli powie nam pan, jak omijać weto Andrzeja Dudy.
No więc po kolei może. Jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, weto będzie wyłącznie efektywne, gdy w grę wchodzi nowa ustawa. Dlatego, że rzeczywiście prezydent może wetować ustawy, a jego weto może być obalone przez większość, której formacja demokratyczna nie ma. Zatem teoretycznie on ma w rękach instrument dla blokowania wszelkich kroków ustawowych reformujących Polskę i odgruzowujących Polskę z tych potwornych ruin, jakie w polskim ustroju spowodował PiS.
Dopytam tylko, czy ja to dobrze pamiętam, że to muszą być, że żeby obalić weto prezydenta, to muszą być 3/5 posłów musiało.
Tak jest. I takiej większości formacja demokratyczna, nawet uwzględniając tę małą formacyjkę niedemokratyczną, jaką jest Konfederacja, nie ma. Otóż pewne rzeczy można zmienić, nie odwołując się do ustaw. I o tym powiem za chwilę, dlatego że to dotyczy przede wszystkim Trybunału Magister Przyłębskiej. Ale jeśli chodzi o ustawy i ich wetowanie, no cóż, nie możemy chyba przyjąć, że Andrzej Duda pójdzie w zaparte. Ja mam minimalny szacunek dla niego, właściwie zerowy jako polityka i bardzo niewielkie zaufanie do jego uczciwości i integralności, ale jednocześnie sądzę, że jest to człowiek o giętkim kręgosłupie, bardzo pragmatyczny, myśli przede wszystkim o sobie, czyli o swojej przyszłości. I teraz, gdy jest już wyzwolony z poddaństwa Jarosławowi Kaczyńskiemu i może mu się śmiać w nos, co zresztą czyni przecież, powołując najbliższego sobie urzędnika, oponenta Kaczyńskiego, można liczyć na to, że dla zarobienia tych punktów u naszych sojuszników w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych na konto przyszłej kariery nie będzie stawał o konie. Ważne jest, żeby wywierać na niego stałą presję i przyjmować ustawy, wobec których będzie miał właściwie minimalne argumenty, by je wetować. Na przykład, jeśli chodzi o KRS, to można przecież powiedzieć, że powrót do poprzedniego stanu rzeczy, w którym sędziowscy członkowie KRS-u, tych 15 sędziów, byli wybierani przez sędziów, przynajmniej jest zgodny z konstytucją. A to jest standard, który prezydent konstytucyjnie ma brać pod uwagę. Nie liczy się to, czy on uważa, że jest to najlepszy wybór, ale tylko to, czy ustawa, którą ma na biurku, jest zgodna z konstytucją, czy nie. I bardzo trudno byłoby mu powiedzieć, gdyby miał minimum uczciwości, co jest śmiałym założeniem, no ale załóżmy dla celów tej dyskusji, że stan, który istniał przez kilkadziesiąt lat po obaleniu komunizmu, który odpowiadał standardom europejskim w pełni i który był wielokrotnie akceptowany w kolejnych konstytucyjnych przemianach w Polsce, w tym w roku 1997, nagle, że to jest niekonstytucyjne. Więc ja myślę, że można mu ułatwić argument i przyjąć, że jeżeli zostanie zmieniona ustawa o KRS-ie i zostanie przyjęty stan normalny, europejski, to znaczy, że sędziów powołują sami sędziowie, no to Andrzej Duda będzie miał minimalne argumenty, aby to zawetować. Chciałbym dodać, skoro mowa o KRS-ie, a rozumiem, że przejdziemy niedługo do Trybunału Julii Przyłębskiej, ale KRS jest równie poważną i groźną zasadzką dla demokratycznej władzy w Polsce, że jako druga opcja, może prawniczo mniej oczywista, ale moim zdaniem całkowicie dopuszczalna, to jest przyjęcie uchwały mówiącej, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, myślę o sprawie, Advanced Pharma z roku 2022, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obecnie istniejący organ pod nazwą Krajowej Rady Sądownictwa nie jest konstytucyjną Radą Sądownictwa w myśl prawa europejskiego. I tego typu uchwała mogłaby spowodować, że ta Krajowa Rada Sądownictwa straci prawne podstawy. Tak czy inaczej, Krajowa Rada Sądownictwa jest absolutnie jedną z trzech głównych zasadzek, jakie władza PiS ufundowała przeciwko demokratycznym władzom, które się wkrótce przecież wyłonią, obok Trybunału Konstytucyjnego i prokuratury. Także z Krajową Radą Sądownictwa trzeba coś zrobić natychmiast, dlatego że pan Andrzej Duda w sposób fabryczny produkuje nowych neosędziów, pozbawionych całkowicie legitymacji. I oczywiście z tymi neosędziami też trzeba się będzie sobie poradzić, ale o tym może porozmawiamy chwilę później, jeśli pan pozwoli.
Ja tutaj dodam, że droga uchwały wydaje mi się pewniejsza, bo to wszystko jest prawda, co pan powiedział o Dudzie i o jego charakterze, ale na przykład wzięcie pana Mastalerka na swojego głównego doradcę może też oznaczać, że on nie tyle odcina się od Kaczyńskiego, Duda, tylko raczej mówi pisowcom: ja będę nowym, lepszym Kaczyńskim. Będę tutaj takim przywrócę PiS-owi tą świetność, jaką miał w 2015 roku, kiedy to z panem Mastalerkiem wygraliśmy wybory. I on może się tu kreować na taką fortecę, na taką ostoję PiS-owców. A co do kariery międzynarodowej, to ja nie wiem, czy on będzie chciał się przypodobać Amerykanom. On ma bardzo bliskie związki z Chińczykami, wielokrotnie się chełpił swoją przyjaźnią ze zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem z Pekinu i być może Chińczycy mu jakieś tam obiecują stanowiska i apanarze. Dlatego ja bym raczej spróbował drogą uchwały.
Tak, zgadzam się. Z tym, że z punktu widzenia takiego legalizmu prawnego dużo czystszą i wygodniejszą metodą będzie przyjęcie po prostu nowej ustawy, nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, de facto przywracającej stan sprzed roku 2017, kiedy zgodnie z obyczajem konstytucyjnym i wszystkimi precedensami od roku 1989, 15 członków Rady jest wybieranych przez sędziów. Są to sędziowie reprezentujący sędziów, a zatem wybierani przez nich. No ale jeżeli Andrzej Duda stanie o konie, myślę, że warto spróbować. Dzisiaj przeczytałem w Wyborczej bardzo ciekawy artykuł profesora i mecenasa Romanowskiego, który uważa, że nowa władza powinna zasypać, to są moje słowa, nie jego, prezydenta Dudę nowymi ustawami i postawić go przed pewnym faktem dokonanym i koniecznością ewentualnego wetowania z uzasadnieniem. W przypadku KRS bardzo trudno mu będzie znaleźć uzasadnienie dla wetowania nowej ustawy, która przywróci stan poprzedni, z powodów, jakie wyjaśniłem.
No tak, bo on to może robić jako strażnik konstytucji, prawda, którym nigdy nie był zresztą.
No właśnie.
Musi się powołać na konstytucję, a tu byłoby trudno. No dobrze, ale on może też wysyłać ustawy do Trybunału Przyłębskiej, mogą to robić też inni pisowcy. No i tu musimy zabrać się za tę stajnię Augiasza, czy też tego byka złapać za rogi, jakim jest Trybunał Przyłębski.
Zastanawiam się, którą metaforę pan woli, stajnia Augiasza czy łapanie byka za rogi.
Stajnia Augiasza była słynna z brudu i szlamu, więc chyba stajnia Augiasza.
Dobrze. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z tą stajnią. Otóż ja uważam i mam na to mocne prawnicze argumenty, że jedyną konstytucyjną drogą wyjścia z tego bałaganu, jaki spowodował Trybunał Julii Przyłębskiej w polskim życiu prawnym, jest kompletne uznanie całego Trybunału za niekonstytucyjne. Można to nazwać bardziej barwnie wyzerowaniem, opcją zero, zlikwidowaniem i tak dalej. Jak go zwał, tak go zwał. Ważne jest, że jeżeli przyjmiemy, że obecny organ pod nazwą Trybunału Konstytucyjnego nie jest Trybunałem w sensie konstytucyjnym, to jedyną legalną, konstytucyjną drogą wyjścia z tego jest usunięcie go z systemu prawnego. I może najpierw powiem z tak zwanego obiegu prawnego, jak prawnicy lubią mówić.
To ja tutaj tylko dodam, że ja jestem jak najbardziej za, ale rozmawiam z wieloma prawnikami, prawniczkami, młodymi, lewicowymi, rewolucyjnie nastawionymi, ale kiedy dochodzimy do tego punktu, to one mówią, no ale jakże, przecież tam i część sędziów została wybrana legalnie. Przecież nawet taki Piotrowicz, komunista i klerykał zarazem skorumpowany, nawet pani Pawłowicz, która ma chyba potężne problemy natury zdrowotno-emocjonalnej. No oni są wybrani legalnie. No jakże to tak sędziego legalnie wybranego tak oderwać od togi, od krzesła sędziowskiego?
No dobra, ale wie pan, kontynuując ten argument i przeciągając go do ekstremum, legalnie wybrany sędzia, który na przykład popełni przestępstwo albo kompletnie skompromituje stan sędziowski, traci legitymację i trzeba znaleźć metody, na przykład jakieś metody dyscyplinarne czy jakiekolwiek inne, aby tego sędziego czy tę sędzię usunąć ze stanu. A zatem legalny wybór jest tylko jednym, ale nie całkowitym źródłem legitymacji sędziego. Otóż moim zdaniem powodem dla uznania wszystkich aktualnych tak zwanych sędziów, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego za bezprawnie tam zasiadających nie jest to, że ja się nie zgadzam z tym czy innym wyrokiem, bo to jest normalne, prawda? Nie można pozbawiać sędziego legitymacji na tej podstawie, że się z nim czy z nią nie zgadzam. I nawet nie to, że popełniają rozmaite ekscesy i brewerie, takie jak pani Krystyna Pawłowicz, bo możemy mieć do czynienia z sędziami ekscentrycznymi. To jakby nie odbiera im legitymacji. Natomiast to, co im odbiera legitymację, to są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że od roku 2017, mniej więcej od lutego, oni wszyscy zasiadali w rozmaitych składach, w których między innymi byli sędziowie dublerzy, czyli niesędziowie. I zasiadając z nimi, oni splamili honor i reputację sędziego, dlatego że żaden prawdziwy sędzia nie może udawać, że wszystko jest w porządku, gdy w jego czy jej składzie jest ktoś, kto nie jest sędzią. To jest trochę tak, jakby nagle przyszedł kierowca pani prezes, zasiadł, ubrał się w togę i zaczął odgrywać rolę sędziego Trybunału, a inni by nie protestowali. Z całym szacunkiem tutaj... dla...
Nie, tutaj...
Z szacunkiem dla kierowców.
No właśnie, tak. Może nie wciągajmy w to kierowców, bo jest najpotworniejszy przykład, to jest zastępca pani Przyłębskiej, pan Muszyński, który nie był sędzią, tylko agentem służb specjalnych.
W każdym razie problem polega na tym, że zasiadając z osobami w sposób oczywisty, nie będącymi sędziami, każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mający początkowo pewną legitymację, splamił się na honorze i w związku z tym pokazał, że nie jest godny tego miana. Ale drugi powód jest jeszcze poważniejszy. I to dotyczy już nie pojedynczych sędziów, bo to, co powiedziałem, mogłoby się nadawać co najwyżej na sprawę dyscyplinarną, ale dotyczy instytucji jako całości. Otóż w roku 2015, pod koniec, wybranych zostało 3 prawowitych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z powodu obstrukcji Andrzeja Dudy, który odmówił przyjęcia od nich przysięgi, oni nie weszli do tego Trybunału. Zamiast nich weszli pseudosędziowie, uzurpatorzy. I przez te całe, i ci uzurpatorzy zaczęli zasiadać w składach od momentu, kiedy pani Przyłębska została, zresztą w podejrzanych i bezprawnych okolicznościach, prezesem Trybunału. I od początku 2017 oni zaczęli zasiadać w składach, co oznacza, że cały Trybunał został niejako zarażony tą niekonstytucyjnością, dlatego że 3 prawowitych sędziów nigdy nie weszło do żadnego składu, a my nie wiemy, jak oni by głosowali. My nie wiemy, jak oni by przekonali swoje koleżanki i kolegów, dlatego że jest to ciało zbiorowe. Natomiast zasiadali jacyś 3 panowie, bo to akurat byli mężczyźni, którzy mogli bezprawnie, bez legitymacji prawniczej przekonać do swoich argumentów pozostałych. W związku z tym, wbrew temu, co mówią moi przyjaciele i przyjaciółki z Fundacji Batorego, że Trybunał Konstytucyjny należy oczyścić tylko w 3/15, to znaczy wycofać tych 3 dublerów i potem już wszystko będzie w porządku, a potem czekajmy na naturalne końce kadencji tych pozostałych. Ja uważam, że Trybunał jest skontaminowany, przepraszam za to słowo, zarażony niekonstytucyjnością w 15/15. I jeżeli mam rację, to musimy coś zrobić. Wszystko jedną już jaką metodą, ale ten Trybunał musi przestać istnieć jako Trybunał.
To ja tutaj podsumuję, czyli wszyscy członkowie tego Trybunału, wszyscy sędziowie prawdziwi zasiadający w tym Trybunale pomagali gwałcić praworządność, kiedy zasiadali z niesędziami, a równocześnie też uczestniczyli w gorszej zbrodni na praworządności, gdy uczestniczyli w niedopuszczaniu prawowicie wybranych sędziów do ich do orzekania, do dopełnienia swojego powołania.
Można to tak właśnie sformułować, tak.
I czy tutaj można na przykład, czy tutaj byłaby wystarczająca uchwała Sejmu, która by stwierdzała ten stan rzeczy, żeby odwołać ten Trybunał Przyłębski?
Nie brzmi to specjalnie ładnie i elegancko, dlatego że gdy to mówię, to momentalnie moi oponenci po naszej stronie, czyli po tej stronie liberalno-demokratycznej, mówią: a, Sadurski chce zrobić dokładnie to samo, co PiS kiedyś zrobił w 2015 roku, bo oni też uchwałą odmówili uznania wyboru tamtych 3 sędziów. Moim zdaniem to, w jakiej formie prawnej zostanie usankcjonowana czy sformalizowana ta decyzja, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny w sensie konstytucyjnym, jest sprawą drugorzędną. Sprawą pierwszorzędną jest kwestia co do meritum prawnego. Czy jest to Trybunał Konstytucyjny, czy nie? I czy jest to Trybunał niekonstytucyjny w 100%, czy tylko w małym kawałeczku? Otóż to, że jest to Trybunał niekonstytucyjny w małym kawałeczku, moim zdaniem jest absurdalne bo to jest trochę jak z tą łyżką dziegciu w beczce miodu. Otóż jest to Trybunał całkowicie niekonstytucyjny i co do jego niekonstytucyjności wyrażały się zarówno znów Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i niedługo wyrazi swoje zdanie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że komisja niedawno złożyła w tej sprawie wniosek. I teraz odpowiadając otwarcie na pana pytanie, jak technicznie to można rozwiązać? No nie widzę innej drogi jak uchwału. Jeżeli komuś to się kojarzy ze złymi uchwałami, no trudno, nic na to nie poradzę. Oni na nas zastawili pewną zasadzkę. Może powiem coś bardziej generalnego. Otóż jeżeli barbarzyńcy konstytucyjni, ludzie, którzy konstytucję mają za nic, którzy nią pomiatają, którzy zniszczyli polski ustrój, zastawili na nas, na demokratów, takie zasadzki, no to boję się, że są sytuacje, w których nie możemy działać w rękawiczkach. Nie możemy zachować się tak, jak ktoś, kto przyszedł do pałacu zniszczonego przez wandali i następnie zachowywał się, no tak, ale to jest nadal ten sam pałac, może tutaj troszeczkę posadzkę trzeba zmienić, a tutaj domalować coś na ścianie. No nie, niestety na radykalne zniszczenie demokracji odpowiedzią muszą być radykalne kroki. I może pana to zdziwi, ale ja uważam, że to moje stanowisko jest stanowiskiem legalistycznym, a nie tych właśnie moich demokratycznych kolegów i koleżanek, które bardzo cenię i szanuję, którzy właśnie uważają, że absolutnie przypadkiem niech się ktoś nie obrazi. Działajmy cały czas w rękawiczkach. No nie, nie. A no sprawa jest niepoważna.
No tak się nie da. Nie da się wystawić drużyny harcerzy, żeby walczyła z armią sowiecką. I ja uważam, że uchwała jest stwierdzeniem faktu i wtedy jest okej. A jeśli uchwała nie jest stwierdzeniem faktu, czy tylko jest kłamliwa, to wtedy jest nieakceptowalna. PiSowcy kłamali w swojej uchwale, kiedy twierdzili, że tamtych sędziów trzeba odwołać, a my stwierdzając, że Trybunał Konstytucyjny, tak zwany Przyłębski, trzeba odwołać, w takiej uchwale byśmy nie kłamali, tylko byśmy stwierdzili tak fakt.
Tak, więc dokładnie ja pan zgadzam. Podsumował to, co uważam, tak jest.
I jeszcze dodam, że cierpnie mi skóra, kiedy słyszę o tym, że mamy czekać na wygaśnięcie kadencji pisowskich, ziobrowskich sędziów, a tymczasem kobiety umierają. Kobiety umierają, bo ten... Trybunał wprowadził barbarzyńskie, nieludzkie prawo. I co, my mamy czekać, aż oni wymrą, potem przyjdą jacyś inni po latach bardziej umiarkowani i się z tego barbarzyńskiego
No i właśnie, panie Tomaszu, to jest sprawa tutaj podstawowa. Ja przyjrzałem się, to jest bardzo prosty rachunek, każdy może to zrobić w 5 minut. Przyjrzeć się spisowi obecnych tak zwanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sprawdzić okres ich kadencji. Jeżeli już dziś, na dzień dobry, odejdą wyłącznie 3 dublerzy i na ich miejsce zostaną powołani tamci dawni albo nowi, wybrani przez obecny Sejm, no bo może ktoś przejść na emeryturę albo już nie chcieć i tak dalej. Czyli będziemy mieli 3 normalnych sędziów i 12 nielegalnych. I teraz z tych 12, gdy będziemy czekać, aż kolejno będą przychodzić na emeryturę, by prawowici sędziowie osiągnęli większość, czyli by mieli 8 miejsc na 15, to będziemy czekać do końca roku 2026. 2026, czyli mamy przed sobą rok 24, 25 i część roku 26. Przecież te 2,5 lata to będą absolutnie kluczowe. Co ja mówię 2,5 lata? Pierwszy rok, może pierwsze pół roku, to będą lata absolutnie kluczowe dla oczyszczenia tej stanie augiasza, jak to pan powiedział, ze wszystkich ekscesów PiSu. A zatem będziemy mieli do czynienia z potężnym, monumentalnym programem ustawowym. Nie mówię o decyzjach, które można podejmować już dzisiaj, wykonawczych, ale mówię o ustawach, które będą musiały dotyczyć absolutnie wszystkiego. Relacji z prawem europejskim, służby cywilnej, systemu wyborczego, systemu mediów publicznych i tak dalej. Absolutnie wszystkiego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przez te 2,5 lat zostawmy prezydenta Dudę. Przypuśćmy, on będzie siedział cicho i będzie odgrywał rolę Wojciecha Jaruzelskiego, które nie pomaga, ale i nie przeszkadza. Ale przecież PiS będzie miał prawo, być może nawet w ich przekonaniu obowiązek, wetować wszystkie ustawy, z którymi, przepraszam, nie wetować, wysyłać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadaniem konstytucyjności ustaw. No sam bym się im dziwił, gdyby tego nie robili. A będą mieli do tego więcej niż minimum. A zatem będą seryjnie wysyłali wszystkie ustawy reformujące państwo do Trybunału Konstytucyjnego. Takie jest ich wilcze prawo. No i teraz, jeżeli będziemy mieli w Trybunale Konstytucyjnym do roku 2026, do końca, większość pisowską, to teraz jak oni będą właściwie decydować? Czy można przyjąć, przejrzą na oczy, załamią się, przejdą na inną stronę? Ale ja kompletnie nie mam żadnego powodu, by tak sądzić. Mało tego. Uważam, że los polskiej demokracji nie może być uzależniony od takiej pseudopsychologii, że nie wiem, jakiś tam pan Piotrowicz albo jakaś pani Pawłowicz nagle odnajdzie, przejdzie na dobrą stronę mocy i powie, tak zbłądziłam. A cóż to ma za znaczenie? My nie możemy oprzeć powrotu demokracji na tak bardzo wątłych przesłankach.
Bardzo, bardzo dziękuję. To było bardzo, bardzo była dla mnie cenna ta rozmowa. Dużo rzeczy wyjaśniła i chyba nie widzę w tej chwili innej perspektywy na szybkie uzdrowienie Polski niż to, co pan powiedział tutaj. Ja jako dziennikarz teoretycznie powinien teraz się spierać, szukać dziury w całym, ale nie mogę. No, każe mi powiedzieć, że ta droga, że to, co pan przedstawił, jest bardzo jasne i ta droga wydaje się najlepsza. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję
i
bardzo.
W przyszłości pozwolę sobie jeszcze zapraszać.
Zawsze z wielką chęcią. Dziękuję bardzo.
To my dziękujemy. Do zobaczenia. I na koniec przechodzimy do ostatniego naszego dzisiejszego tematu, do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poproszę o kolejny skan. Coś tutaj nie załóż ten skan. O, udało się. To jest tweet znanego pisowskiego polityka Marcina Horały, który kilka dni temu chwalił się na Twitterze, że mamy inwestora, który chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem. Lotnisko przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Kluczowe z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa państwa. Strategiczne lotnisko. I co to za inwestor, który chciałby objąć udziały w tym lotnisku, być współwłaścicielem tego lotniska, jednego z najważniejszych polskich lotnisk, które miałoby powstać. Ten udziałowiec to konsorcjum składające się z dwóch wspólników. Pierwszym z nich jest firma Vinci Airports. Czym jest firma Vinci Airports? Poproszę o kolejny skan. No tutaj widzimy, że firma Vinci Airports z takim charakterystycznym logiem, trzy kwadraciki i jedno kółko, czerwone, które razem tworzą coś w rodzaju białego kwadracika w środku. Widzimy tutaj, że firma Vinci Airports jest częścią wielkiego koncernu, który się nazywa po prostu Vinci. I ten koncern Vinci ma takie samo logo, też trzy kwadraciki, jedno kółko, które razem połączone dają nam taki niby obły kwadracik biały w środku. Dokładnie to samo logo, ta sama nazwa właściwie, no bo pierwsza część Vinci Airports, pierwsza część nazwy Vinci Airports to po prostu Vinci. I tu nie trzeba daleko szukać. Ja tutaj, jak widać, pokazuję informacje z Wikipedii. Każdy polityk, każdy dziennikarz sięgając do Wikipedii może się przekonać, że Vinci Airports to część koncernu Vinci. Co jeszcze mówi Wikipedia, powszechnie dostępna, o koncernie Vinci? Poproszę o kolejny skan. No mówi, że były ciemne sprawki koncernu. Koncern Vinci ma coś tam na sumieniu, ponieważ prowadził budowę drogi szybkiego ruchu między Moskwą a Petersburgiem w Rosji i przy okazji uczestniczył w wycinaniu cennego lasu chimkowskiego w Rosji, który się znajdował właśnie na tej trasie. Były liczne protesty i protestowali rosyjscy aktywiści, protestowali rosyjscy dziennikarze, byli aresztowani, byli napadani, bici, bo weszli w drogę interesom rosyjskiego reżimu i koncernu Vinci, który razem z rosyjskim reżimem tę drogę przez Rosję budował. No więc firma jest powiązana z Rosją. Zobaczmy, jak bardzo. Poproszę o kolejny skan. I tu znowu nie pokazuję wam żadnych cudów trudnych do znalezienia. Wystarczy wejść na oficjalną stronę koncernu Vinci, żeby zobaczyć, że na mapie Rosji koncern Vinci ma takie trzy czerwone punkty. To są duże inwestycje koncernu Vinci w Rosji. I ta mapa wisi na stronie internetowej oficjalnej koncernu Vinci nawet teraz. A jak się pójdzie głębiej, czyli po prostu zjedzie w dół strony, poproszę o kolejny skan, wystarczy zjechać kursorem albo kliknąć, żeby zobaczyć, że tych inwestycji jest więcej. Tutaj, jeśli chodzi o taki pododdział koncernu, który się nazywa Vinci Concessions, to widzimy, że koncern Vinci ma tych inwestycji, tych w Rosji ma tych inwestycji aż 5. No a jak się jeszcze raz kliknie albo zjedzie trochę niżej kursorem po stronie, to widzimy, że drugi pododdział koncernu Vinci Construction ma kolejne 2 inwestycje w Rosji. Zatem mówimy tutaj o 7 spółkach. O 7 spółkach koncernu Vinci, które działają w Rosji, albo 7 spółkach, w których koncern Vinci jest udziałowcem i które działają w Rosji. No a jak się pogrzebie trochę głębiej i się zajrzy do raportów firmy, poproszę o kolejny skan, to tam można przeczytać, że Vinci zachowuje swoje firmy w Rosji, chociaż ich wartość ze względu na wojnę w Ukrainie jest zerowa. Tu można by spytać, dlaczego nie sprzedaje. Chyba lepiej byłoby takie spółki sprzedać. Pewnie rosyjski reżim by za nie zapłacił, albo jacyś rosyjscy oligarchowie. Oczywiście ja jestem absolutnym wrogiem brania pieniędzy od Rosji, uzależniania się od rosyjskich pieniędzy, ale w tym przypadku taka sprzedaż nie oznaczałaby uzależnienia się od Rosji, tylko wręcz przeciwnie, ostateczne wyjście z Rosji. Jeszcze przy okazji by się Rosjanom trochę pieniędzy zabrało. Więc tutaj postawa koncernu Vinci jest cokolwiek osobliwa i no nie da się zaprzeczyć, że koncern Vinci, który miałby za pośrednictwem swojej spółki Vinci Airport objąć udziały w strategicznym polskim lotnisku, no jest to koncern mocno powiązany z Rosją. Ujawniłem te informacje w mediach społecznościowych i odpowiedział mi na to ujawnienie sam prezes CPK, sam prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mikołaj Wild. Tak wygląda Mikołaj Wild. Jak dokładnie odpowiedział? Poproszę o kolejny skan. To jest mój tweet. Napisałem: PiS chce sprzedać udziały w CPK koncernowi Vinci. Koncern przez lata robił biznesy w Rosji, niekiedy ze szkodą dla środowiska. Jak to wygląda dziś? Koncern podaje mętne informacje. Wynika z nich, że Vinci wciąż ma udziały w rosyjskich spółkach, ale księguje ich wartość jako zerową. A na to Mikołaj Wild odpowiedział, pan prezes CPK odpowiedział, nie koncernowi, tylko Vinci Airports. Powiedział, nie sprzedajemy udziałów w lotnisku CPK koncernowi Vinci, tylko spółce Vinci Airports. I dodał, że Vinci Airports nie posiada udziału w lotniskach w Rosji. Podmioty powiązane z Rosją są wykluczane na podstawie tak zwanych klauzul sankcyjnych. No dobrze, ale do kogo należy Vinci Airports? No należy do koncernu Vinci. Sprzedając cokolwiek Vinci Airports, sprzedajemy coś koncernowi Vinci, a ten, jak widać, jest z Rosją mocno związany. Więc sami tu widzicie, jaki sens, jak się do rzeczywistości ma to ostatnie zdanie. Podmioty powiązane z Rosją są wykluczane na podstawie tak zwanych klauzul sankcyjnych. No chyba, że po drodze jest jeden stopień pośredni, chyba, że tutaj koncern zasłoni się jakąś swoją spółką, która do niego należy, jakąś swoją spółką zależną, to wtedy już nagle tych powiązań nie widzimy i nagle klauzule sankcyjne nie obowiązują. No, to jest odwracanie kota ogonem. Ja na to odpowiedziałem na Twitterze. Napisałem, pisowski prezes CPK Mikołaj Wild chce sprzedać udziały CPK koncernowi Vinci związanemu z Rosją. Wykręca się twierdząc, że nie chodzi o Vinci, tylko spółkę Vinci Airports. Zataja to, że Vinci Airports należy do koncernu Vinci związanego z Rosją. Raz jeszcze dałem w tym tweetie logo, żeby wszyscy sobie zobaczyli, że Vinci Airports ma to samo logo, co koncern Vinci związany z Rosją, do którego należy. No i o ile wiem, na to już pan prezes CPK Mikołaj Wild nie odpowiedział. Kim jest Mikołaj Wild? Mikołaj Wild, zanim został prezesem CPK, był wiceministrem w rządzie PiS, w rządzie Beaty Szydło i specjalnym pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poproszę o kolejny skan. I co on robił jako ten pełnomocnik do spraw CPK i jako wiceminister? Ano jeździł między innymi z Beatą Szydło do Pekinu, gdzie występował na tak zwanym Forum Pasa i Szlaku. To były takie spotkania dotyczące budowy nowego jedwabnego szlaku, projektu, którego CPK miał być, polskie CPK miało być częścią. Projekt miał polegać na tym, że my mieliśmy za nasze pieniądze wybudować drogi i porty dla Chińczyków, po to, żeby Chińczycy jeszcze szybciej i skuteczniej mogli nas zalewać produktami swoich wyrobników i niewolników, bo część chińskich produktów powstaje w obozach koncentracyjnych. Czyli mieliśmy wydać własne ciężko zarobione pieniądze na to, żeby promować niewolnictwo w Chinach i bezrobocie w Polsce, no bo gdy kupujemy chińskie produkty, to nie kupujemy swoich. To jest też działanie oczywiście na szkodę Unii Europejskiej, która się zbyt mocno uzależniła od Chin i teraz próbuje się z tego wyrwać. I co jeszcze Mikołaj Wild, co Mikołaj Wild mówił o tej swojej wyprawie do Chin w związku z budową CPK? Poproszę o kolejny skan. Na portalu Forsal powiedział, że obwieścił radośnie, że pierwsza i ważniejsza deklaracja została sformułowana już tutaj przez przewodniczącego i premiera Chin, którzy wyrazili chęć zaangażowania się w projekty infrastrukturalne w Polsce. To w sposób wyraźny zostało wypowiedziane na najwyższym szczeblu rządowym. Kim jest przewodniczący Chin tutaj wspomniany? To jest zbrodniczy chiński dyktator Xi Jinping, odpowiedzialny za między innymi za zabijanie i nękanie Ujgurów w zachodnich Chinach, Tybetańczyków w Tybecie, odpowiedzialny za mordowanie, dręczenie, więzienie i prześladowanie chińskich demokratów. To ten sam człowiek, który od lat zbrojnie zagraża Tajwanowi. I tutaj pan Wild się zachwyca się tym, że chiński zbrodniarz wyraził chęć inwestowania w Polsce, czyli zachwycił się tym, że my mielibyśmy się uzależnić od chińskich pieniędzy, od pieniędzy totalitarnego reżimu, który jest głównym sojusznikiem naszego największego wroga, czyli kremlowskiego dyktatora Władimira Putina. I na koniec tych opowieści o tym, jak my tutaj walczymy z Putinem i jego sojusznikami, chcę przedstawić fragment odpowiedzi, jaką poseł Witold Zembaczyński dostał od pisowskiego rządu, odpowiedź na swoją interpelację posła Zembaczyńskiego, któremu bardzo dziękuję za to, że taką interpelację wystosował i że podzielił się ze mną tą odpowiedzią, którą widzimy. Tutaj czytamy, że Ministerstwo Infrastruktury, odpowiadając na interpelację Witolda Zembaczyńskiego, przyznało, że w 2023 roku zarejestrowano w Polsce 84 podmioty z kapitałem białoruskim w samej branży transportowej. Co więcej, w tej samej branży transportowej zarejestrowano 5 podmiotów z kapitałem rosyjskim w samej branży transportowej. Czyli widzicie, jest rok 2023. Ukraina krwawi. Już najazd na trwa zbrodniczy najazd na Ukrainę, trwa już od roku, od ponad roku. Pisowcy nam opowiadają o tym, jak to zwalczają, jak to walczą o sankcje, o to, żeby Rosja była objęta sankcjami. Opowiadają nam tutaj niestworzone opowieści o tym, że zachodni sojusznicy zdradzili Ukrainę, że nie chcą sankcji wobec Rosji, podczas kiedy zachodni sojusznicy wspomagają znacznie bardziej Polska. Teraz wiemy, pisowska Polska się z tego wsparcia wycofuje. Pisowcy opowiadają nam niestworzone rzeczy o tym, jakoby ich wywiad, jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tropiła Rosjan, wywiad z kontrwywiadem, jakoby zwalczał Rosjan. Takie opowieści słyszymy i zresztą takie opowieści znajdują się też w tej odpowiedzi na interpelację. Ja tutaj nie pokazuję jej w całości. Nie pokazuję tych opowieści, no bo jak widać, to jest tylko wata cukrowa i mowa trawa, jak to się kiedyś mówiło. To jest puste gadanie, wodolejstwo. No bo potem w punkcie drugim ministerstwo przyznaje, że mimo tej rzekomej wrogości PiS wobec Rosji, mimo tego pragnienia jak najszerszego i jak najsurowszego stosowania sankcji, mimo tej całej działalności wywiadu i kontrwywiadu, to w Polsce w 2023 zarejestrowano w samej branży transportowej 5 firm z kapitałem rosyjskim, i 84 firmy z kapitałem białoruskim, z kapitałem białoruskim, a Białoruś, jak wiemy, jest w chwili bardzo sojusznikiem Władimira Putina. Być może tutaj jakaś część tych spółek to są spółki ludzi, biznesmenów, którzy z Rosji po prostu uciekli. Niemniej to też nijak nie uspokaja, ponieważ wśród takich uciekinierów są też na pewno szpiedzy, agenci udający uciekinierów, i gdybyśmy mieli kontrwywiad, to moglibyśmy być spokojni w miarę, że nasze służby potrafią oddzielić prawdziwych uciekinierów od nieprawdziwych, no ale kontrwywiadu nie mamy. No a poza tym osoba uciekająca z Rosji czy z Białorusi, a przede wszystkim z Rosji, to chyba powinna jednak nie rejestrować swojego kapitału jako kapitał rosyjski, prawda? Rosjanie uciekający na Zachód, ci, którzy odcinają się od putinowskiej Rosji, stają się bezpaństwowcami, stają się obywatelami innych państw, to pomaga im też unikać zagrożenia sankcjami. A tutaj jest mowa nie o obywatelach Rosji i nie o obywatelach Białorusi uciekających przed Łukaszenką, tu jest mowa o kapitale białoruskim i rosyjskim. No byłoby dobrze, gdyby Ministerstwo Infrastruktury tutaj te kwestie też wyjaśniło i zamiast lać wodę na temat wspaniałych wysiłków naszego kontrwywiadu, który rzekomo te wszystkie spółki sprawdza, byłoby dobrze, gdyby nam tutaj doprecyzowało, co w tym przypadku znaczy kapitał białoruski i kapitał rosyjski. Kochani, to wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień. Za chwilę Prawoteka, a my się zobaczymy w następny poniedziałek. Ogromnie Wam dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie łapki. Dziękuję za ten kubek, który dostałem od pani Olgi, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo się przydaje, bo mówiąc przez 2 godziny niemal można się odwodnić, więc taki kubek jest niezbędny w mojej pracy i dodatkowo jest jeszcze bardzo ładny. Tutaj jest taki właśnie ptak. Bardzo mi się podoba. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie kubkowe, łapkowe, udostępnieniowe. Dziękuję za każde udostępnienie. Dziękuję za to, że wysyłacie link do tej transmisji lub będziecie wysyłać link do tej transmisji znajomym. No i ogromnie dziękuję za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy działać. Można nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, tak bezpośrednio. Można nas wspierać w serwisie zrzutka.pl. Można nas też wspierać w serwisie Patronite, do czego szczególnie zachęcam, bo tam można zrobić zlecenia stałe. Można zrobić zlecenie stałe, a kilka złotych miesięcznie, kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. I raz jeszcze dziękuję za łapki. Proszę o łapki dla naszych gości. Proszę o łapki dla dzielnego realizatora Marcina. Proszę o, jak ktoś jeszcze nie dał, proszę o łapkę dla Olgi i jej kubka. I bardzo, bardzo Wam dziękuję za dziś. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.